Pan Bóg dzisiaj mówi, że chce być Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela. Co to znaczy? Dla pokolenia dziadków, rodziców, wnuków, prawnuków. Żeby Bóg był Bogiem wszystkich pokoleń, każde pokolenie musi wierzyć i przekazywać wiarę. Jeśli w jednym z pokoleń dojdzie do zaniedbań, zwątpień, nie daj Boże apostazji, to ta więź międzypokoleniowa zostanie zerwana. I Bóg przestaje być Bogiem wszystkich pokoleń. Są pokolenia zagubione. No i być może patrzymy na to, jak pokolenie w sumie dobrobytu przestaje interesować się wiarą. Powodów jest wiele oczywiście. Nie ma jednej przyczyny. I być może dziadkowie patrzą, jak wnuki przestają wierzyć, przestają praktykować wiarę, przestają układać swoje życie według zasad wiary. Zapewne jest to bolesne. Też rodzi poczucie winy, słuszne, niesłuszne. Nie wszystko zależy od rodziców i dziadków. To jest kwestia wolności też, że człowiek może wybrać, może odrzucić wiarę jako pewien pomysł na życie człowieka. Dlatego ważna jest tak zwana reszta Izraela. Kiedy Izraelici znaleźli się w Babilonii na wygnaniu, bardzo wielu ludzi zatraciło swoją tożsamość duchową, zasymilowało się, przyjęło wierzenia Babilończyków, zapomniało o Bogu, tak jak zapomniało o Jerozolimie, o świątyni, o ofiarach, o kalendarzu świąt, o przymierzu, o obrzezaniu. Czytamy to w księgach starotestamentalnych, że właśnie tak było. Ale była reszta Izraela, reszta, czyli ta mniejszość, która niezależnie od trudności obiektywnych, niezależnie od presji pogan, zachowała wiarę i przekazała wiarę. Także ta reszta mogła wrócić z wygnania i być zaczynem wiary odradzającej się w Izraelu. Zawsze jest potrzebny ten zaczyn. Jezus używa w przypowieściach pewnych metafor i mówi o zaczynie soli i świetle. W kazaniu na górze, 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza, wyraźnie jest powiedziane: wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą ziemi i wy jesteście zaczynem. Właśnie ta reszta Izraela spełnia rolę zaczynu, który fermentuje i osiąga swoje, to znaczy wnosi pewną jakość duchową, wnosi pewne zmiany. To jest długi proces, tak jak apostazja może być bardzo szybkim, lawinowo dziejącym się procesem, tak nawrócenie, powrót do Boga. To jest bardzo długi proces, który musi trwać i trwa. A więc jest potrzebna reszta Izraela. Ci, którzy pozostaną wierni, niezależnie od tego, co się dzieje wokół. Niezależnie, jaki jest kontekst kulturowy, polityczny, społeczny, niezależnie ilu odeszło, oni wierzą. I my jesteśmy zaproszeni do tej reszty Izraela, do tej mniejszości. Niech nas nie uwodzą ani nie przerażają liczby, bo to, że miliony są ochrzczone, to też liczby, i że miliony przestały już praktykować wiarę, to też liczby. Liczby mogą być zwodzicielskie, mogą dawać niesłuszne poczucie sukcesu i mogą dawać dotkliwe poczucie klęski. Więc potrzebna jest reszta Izraela, aby wiara była w następnym pokoleniu. W ten sposób i tylko w taki sposób Bóg może stać się Bogiem dla wszystkich pokoleń. My widzimy, co się dzieje w Europie, zwłaszcza w Europie, która jest najstarszym kontynentem związanym z chrześcijaństwem. Tu chrześcijaństwo zakorzeniło się najpierw i chyba najbardziej ze wszystkich kontynentów. Jak mówił Jan Paweł II w pielgrzymce do Francji, pierwszej córy Kościoła, kiedy mówił: Francjo, przypomnij sobie swój chrzest, swoje duchowe pochodzenie. I to jest słowo skierowane rzeczywiście do Europy, do wszystkich narodów, także do Polaków, żebyśmy przypomnieli sobie, że w określonym momencie historycznym dokonał się zasadniczy wybór. Chcemy być narodem chrześcijańskim. Tak jak teraz być może dokonuje się zasadniczy wybór dwóch ostatnich pokoleń odejścia od wiary. Ale mamy też fragment Ewangelii, bardzo piękny. Syrofenicjanka, albo kobieta kananejska w okolicy Tyru i Sydonu. W Starym Testamencie te dwa miasta były uosobieniem bałwochwalstwa. Między innymi księżniczką Tyru była Jezabel w czasach króla Achaba, która w posagu wniosła pogańskie wierzenia i kult Baala. I dlatego te miasta zakodowały się w świadomości Żydów jako miasta, stolice bałwochwalstwa. No i właśnie z tych okolic pojawiła się kobieta, której córka była dręczona i matka była świadoma tego dręczenia. I przyszła do Jezusa szukać ratunku. I Jezus poddaje ją pewnej próbie, ponieważ najpierw w ogóle nie reaguje na jej obecność. Traktuje ją jak powietrze, byśmy powiedzieli. Ona krzyczy, a Jezus nie reaguje. Ale to jest próba. Czy ona dalej będzie krzyczeć, wołać, czy przestanie? I kiedy widzi, że ta sytuacja jakby wymyka się, że ta szansa na uwolnienie córki ucieka jej sprzed nosa, jest natarczywa. Ojcowie Kościoła w figurze tej Kananejki widzą orantkę, kobietę modlącą się. Jak mamy się modlić? Mamy być nieustępliwi przed Bogiem. Mamy się modlić do skutku. Nie, że się pomodlimy i potem czekamy, tylko mamy się modlić do skutku. A skutek ma być taki, że córka zostanie uwolniona z niewoli duchowej. Dokładnie nie wiemy, na czym ta niewola polegała. Nie to jest tutaj najważniejsze. Najważniejsza jest wiara tej kobiety, Ona gotowa jest przyjąć każdy rodzaj upokorzenia. Jezus mówi aluzyjnie o szczeniętach, o psach. I ona gotowa jest przyjąć to upokorzenie. Bo ważniejsze jest dla niej to dziecko niż jej godność. Ona modli się, woła do Jezusa, wierząc, że tylko On może zaradzić tej sytuacji. I po tej krótkiej próbie faktycznie tak się dzieje. Jakkolwiek jest uciszana przez apostołów, którym może się marzył jakiś święty spokój, cisza, spokój, nic się nie dzieje, nikt niczego nie wymaga. Ferie, wakacje. A tutaj problem konkretnej matki i konkretnego dziecka. Może nawet dramat. Więc upokorzenie tej kobiety i wiara jej są kluczem do odczytania właściwie jej modlitwy. I Pan Bóg chce, żebyśmy my byli tak wytrwali i gotowi na upokorzenia, jak kobieta kananejska. Amen.